Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Kolejna kobieta z województwa podlaskiego uwierzyła oszustowi podającemu się za amerykańskiego żołnierza. 72-latka z okolic Sokółki straciła 350 tysięcy złotych. To najnowszy podawany przez podlaską policję przypadek, kiedy kobieta z naszego regionu traci aż tyle pieniędzy. Ale są też inne przykłady oszustw. Na przykład ponad 10 tysięcy złotych straciła 70-latka z powiatu suwalskiego, która na jednym z portali aukcyjnych chciała sprzedać płaszcz. Zamiast zarobić 70 złotych, seniorka straciła wszystkie oszczędności. Dlaczego seniorzy, ale też osoby młode wciąż padają ofiarami oszustów i tracą swoje oszczędności? O tym dziś będziemy rozmawiać w audycji Ważna Sprawa w Polskim Radiu Białystok. Przed mikrofonem Wojciech Szubzda, a moimi gośćmi są profesor Małgorzata Halicka, socjolog, gerontolog, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Psycholog Beata Skowrońska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I rzecznik podlaskiej policji, podinspektor Tomasz Krupa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zostańcie z nami.
Ważna sprawa.
Zanim porozmawiamy, kto i dlaczego daje się oszukać, chciałbym, żebyśmy posłuchali historii opowiedzianej przez ofiarę przestępców. Już wcześniej dzięki pomocy podlaskiej policji do jednej z takich osób dotarł nasz radiowy kolega Grzegorz Pilat. Otóż 80-latka z okolic Grajewa uwierzyła fałszywym policjantom. Ci przekonali seniorkę, że pracownicy banku chcą ją okraść. Kobieta, by, jak myślała, by uratować oszczędności, zlikwidowała bankowe konta, a oszustom oddała 6 tysięcy dolarów i 80 tysięcy złotych. Pieniądze wsadziła do reklamówki i powiesiła na bramce wyjściowej przed swoją posesją. Wszystko zaczęło się od telefonu przestępców, którzy podawali się za policjantów.
Zadzwonił na telefon sesjoner. Przedstawił mi się pan komisarz śledczy z Suwałk, który prowadzi sprawę mafii bankowej. Powiedział mi, że proszę pani, ja rozwiązuję tą sprawę tej mafii i oni wiedzą wszystko o pani. Znają pani konta, pani PESEL. No on mówi, wie pani, ja nie będę z panią dyskutował, powiedziałem pani to, co powinienem powiedzieć. Więc jeśli pani coś ma rzeczywiście w domu, to proszę to nam przekazać. Mówi, proszę pani, oni mają takie sposoby, że będzie włamanie. Podczas snu na przykład pani jakiś wpuszczą gaz do domu, panią uśpią i splądrują cały dom. No to już ja się tak zastanawiałam, Boże. Argumentów było tyle, że ja byłam w szoku, po prostu byłam w szoku. Potem to już on przejął inicjatywę i no mówił mi, co ja mam zrobić. Ja już nie potrafiłam pomyśleć jakoś realnie, tylko po prostu narzuca. Ten ktoś narzuca postępowanie i ja tak postępuję. Te pieniądze, które mam w domu, to mam w jakiejś reklamówce umieścić i zawiesić to na klamce od bramki. I to zrobiłam. 6200 dolarów. I następnie pójdzie pani do banku i wycofa pani 80 tysięcy. Ja to zrobiłam.
Wycofana z banku 80 tysięcy złotych kobieta, tak jak wcześniej dolary schowała do reklamówki, powiesiła przed domem, a zabrali je przestępcy. Jak dla mnie jest to wstrząsająca historia, że podczas jednej rozmowy telefonicznej seniorka dała się namówić, szła jak po sznurku według wzorów przestępców i oddała pieniądze. Mało tego, poszła jeszcze do banku, wycofała swoją lokatę. To jeden z przypadków. Inny to na przykład oszustwo na amerykańskiego żołnierza, najnowszy z okolic Sokółki, kiedy kobieta pisała z kimś przez internet, przelała mu 350 tysięcy złotych. Ciągle mówimy o tych przypadkach, ciągle też podajemy, że nowe osoby padają ofiarami przestępców. Czy dużo jest takich zgłoszeń? To pytanie do rzecznika podlaskiej policji, podinspektora Tomasza Krupy.
Niestety o wiele za dużo. Co chwilę otrzymujemy informacje o tym, że kolejna osoba, kolejny mieszkaniec województwa podlaskiego padł ofiarą oszustów. Te historie, które oni opowiadają swoim ofiarom, są przeróżne. Tak jak tutaj zagrożone pieniądze w banku, a w innym przypadku sytuacja, że ktoś z członków najbliższej rodziny miał wypadek, potrzebne są pieniądze, żeby uniknąć odpowiedzialności. Każda taka rozmowa zmierza do tego, żeby wydobyć informacje od rozmówcy, czy ma pieniądze w domu, czy pieniądze ma w banku. No i jeżeli już przestępcy taką informację uzyskają, wtedy ta rozmowa toczona jest w takim kierunku, kierunku, żeby pieniądze zostały przekazane. Przekazane, a co za tym idzie, jeżeli otrzymają te pieniądze ci policjanci, o których informują rozmówcy oczywiście, fałszywi policjanci, to my w tej chwili doskonale wiemy, no to albo ktoś uniknie odpowiedzialności, albo te pieniądze będą bezpieczne i nikt ich nie ukradnie. No i niestety na te argumenty dają się naciągnąć mieszkańcy województwa podlaskiego. Niestety nie tylko seniorzy, a tu praktyka pokazuje nam, że mamy również zgłoszenia o tego typu oszustwach od ofiar w wieku nawet 30 kilku lat.
A inne metody oszustw to na przykład na amerykańskiego żołnierza. Na czym polega ta metoda?
No tutaj najczęściej nawiązywany jest kontakt. Można powiedzieć, że w większości kobiety padają ofiarami oszustów, ale to jest oczywiście nie reguła. Tutaj również mężczyźni dają się złapać w tego typu rozmowy przestępcze, a przestępcy podają się z reguły za bardzo atrakcyjnych ludzi. Najczęściej, jeżeli jako ofiarę wybierają kobietę, podają się za żołnierzy wojska amerykańskiego, za lekarzy, czyli mamy tu do czynienia z osobami, które są bardzo dobrze sytuowane. Do tego wszystkiego gdzieś w tej korespondencji, która jest prowadzona za pośrednictwem komunikatorów, przesyłane są zdjęcia pięknych młodych mężczyzn opalonych w mundurach gdzieś w jakichś bardzo egzotycznych zakątkach świata, oczywiście w mundurach armii amerykańskiej. Najwięcej takich zdjęć, które dostarczały nam ofiary w związku z prowadzonymi przez nas postępowaniami, to byli młodzi mężczyźni w mundurach marynarki Stanów Zjednoczonych, a więc białe marynarki, pięknie wyglądający. No, może to rzeczywiście działać na czyjąś świadomość, może to w jakiś sposób uwiarygadniać te historie, które opowiadane są przez przestępców. No i tutaj krok po kroku przekazywane są informacje albo o zagrożeniu, albo o zagrożeniu własnego bezpieczeństwa, albo o zagrożeniu majątku, albo o tym, że ten amerykański żołnierz chce przekazać spadek, no ale tu są potrzebne pieniądze na załatwienie różnego rodzaju formalności. I w ten sposób, krok po kroku, przestępcy wyciągają nawet kilkaset tysięcy złotych.
Seniorzy tracą nawet kilkaset tysięcy złotych, tak jak pan powiedział, metoda na wnuczka. Tak samo seniorzy potrafią stracić kilkaset tysięcy złotych. Według danych statystycznych Komendy Głównej Policji ofiarami przestępstw metodą na wnuczka są najczęściej osoby w wieku od 50 do 97 lat, a 60% dotyczy osób, które ukończyły 70 lat. Panie profesor, dlaczego osoby starsze są szczególnie narażone na te przestępstwa?
Zanim wprost odpowiem na pana pytanie, to nawiążę do rozmowy pana rzecznika, bo taka refleksja mi się zrodziła, że starzejąc się, stajemy się trochę jak dzieci. Mam tu na uwadze mniej rozważni, ostrożni, bo dzieci takie są. I abstrahując od innych cech osoby starszej, to ta nierozwaga czy brak ostrożności, chociażby w rozmowie telefonicznej, no prowadzi do takich wydarzeń, o których pan rzecznik mówił i które my wszyscy znamy ze słyszenia, a może nawet i z autopsji. Natomiast odpowiadając wprost na pana pytanie, dlaczego? Osoby starsze są łatwowierne. Osoby starsze są ufne. Osoby starsze, a w szczególności kobiety, jak pan rzecznik powiedział, bo to one są najczęściej tymi osobami doznającymi tego rodzaju przemocy, przestępstw, to osoby, które cechuje taka piękna emocja, jaką jest poczucie bliskości. Zwłaszcza jeśli ma poczucie osamotnienia, czuje się na co dzień osamotniona. Więc kontakt z drugą osobą, który się nadarza, czy to przez telefon, czy spotkana na ulicy, bo proszę, musimy pamiętać, że na ulicy osoby też doznają tego rodzaju nadużyć, nie tylko we własnych domach. W związku z tym ten kontakt z drugim człowiekiem to jest taka bardzo silna potrzeba w życiu osoby starszej. zwykła rozmowa, komunikacja, której może na co dzień jej brak, bo nie ma rodziny, albo jeśli nawet rodzina jest, to relacje z tą rodziną nie są najlepsze. I to są w moim przekonaniu jedne z bardziej częstych przyczyn.
Ale ta potrzeba kontaktu, rozmowy, bliskości z kimś jest tak silna, że aż przekazujemy wszystkie swoje oszczędności, 200, 300, 400 tysięcy złotych, idziemy do banku, wyciągamy, likwidujemy lokatę i przekazujemy wszystkie pieniądze?
Tu dochodzą jeszcze inne takie wrażenia, które doznaje osoba po takim telefonie. Martwi się, to znaczy pierwszy krok to jest uwierzyła rozmówcy. Miał taką moc przekonywania, że jednak dała się oszukać już na samym wstępie. My też musimy pamiętać, że oszuści są bardzo dobrze przygotowani do swojej, nazwijmy to w cudzysłowie, pracy, prawda, do tego, co robią. W związku z tym są sprytni. Tym bardziej łatwo oszukać osoby starsze, które są łatwowierne i można je krok po kroku prowadzić do tych niefortunnych zachowań i działań.
A pani psycholog, jak w ciągu kilku minut rozmowy telefonicznej można tak zmanipulować rozmówcę, że oddaje nam swoje oszczędności?
Jeżeli ktoś ma zbudowane bardzo silne poczucie własnej wartości i jeśli ktoś ma zbudowaną umiejętność stawiania granic i czujność wewnętrzną, a także umiejętność realnego oceniania sytuacji, to nie da się tak zmanipulować. W związku z tym można by sobie zadać pytanie, co sprawia, że ludzie ufają obcym ludziom szybciej niż innym. I oczywiście trochę inne mechanizmy będziemy obserwować w sytuacji na list od amerykańskiego żołnierza, a inne na tych oszustów bankowych. Z jednej strony to może się wiązać po prostu z niewiedzą, jak to funkcjonuje. I u osób starszych wiemy, że mózg funkcjonuje troszkę inaczej. I mózg osób starszych jest, no generalnie system nerwowy osób starszych jest bardziej podatny na doświadczanie lęku. To jest związane z procesami neurologicznymi. I w związku z tym, że takie osoby jest łatwiej też przestraszyć. I ta pani dokładnie to powiedziała, tak? I ja...
Że była poprowadzona jak po sznurku,
tak,
wykonywała,
tak
nie wiedziała już, co ma robić.
I to była manipulacja strachem. I wiemy o tym, że osoby starsze jest łatwiej przestraszyć niż młodsze. Między innymi dlatego, że ten mózg i procesy emocjonalne trochę inaczej funkcjonują. Nie zawsze, ale tak może być. Natomiast duże znaczenie ma też to, jaką kto ma osobowość i jaką kto ma zbudowaną sieć, powiedzmy sobie, wsparcia społecznego. Bo tutaj pani profesor, rzeczywiście się z tym zgodzę, że dużo nam ta sytuacja mówi o tym, co się dzieje być może w rodzinie lub w otoczeniu, że taka osoba nie zadzwoni do, nie wiem, córki syna, do sąsiada, do znajomych, że taka osoba nie zadzwoni na policję, że nie ufa policji być może, albo nawet nie pomyśli. I to jest ważne, tak, że procesy poznawcze w sytuacji, kiedy doświadczamy silnego lęku, jak nas ktoś mocno przestraszy, osoby starsze są szczególnie podatne na to, to te procesy poznawcze inaczej funkcjonują i nie mamy możliwości szybko zareagować, przeanalizować sytuacji, tak? I tutaj jeżeli rodzina wcześniej, i ja zauważam wśród moich znajomych taką edukację wprost osób starszych, tak, że moi znajomi już nie edukują swoich rodziców. Słuchaj, jak będzie tak i tak, to pamiętaj to i to. I to jest wielokrotnie powtarzane i te osoby wiedzą, tak, dokąd one mają zadzwonić. I to jest ważne. Natomiast podstawą taką psychologiczną, już nie chcę sięgać zbyt daleko, ale podstawą jest brak poczucia takiej własnej wartości, ale też ten głód. Tutaj a propos tych żołnierzy amerykańskich, tak? I tej głód czułości, głód dobrego słowa. Czasem to pada na osoby, dla których to jest ogromne pragnienie usłyszeć od kogoś coś dobrego, że jest dla kogoś kimś ważnym, tak? I ta perspektywa, że wow, to ja mogę być dla kogoś ważna. Ktoś mnie widzi, ktoś mnie zauważy, ktoś mi coś dobrego powiedział. To są w stanie oddać wszystko.
A pani profesor, czy każdy z seniorów może paść ofiarą tego przestępstwa? Każdy z naszych rodziców, dziadków?
Nie każdy. Natomiast tutaj nawiązując do tego, co pani powiedziała, znam przypadki, kiedy edukacja ze strony rodziny, dzieci trwała dość długo nad osobami starszymi, nad ojcem, matką. Ale też musimy wziąć pod uwagę, że seniorzy są uparci.
Prawda, tak.
I stawiają na swoim. I summa summarum i tak doszło do nadużycia, bo zdarzyły się dwa wcześniej przypadki. I dzieci były już wyczulone, że tutaj nad matką trzeba popracować. A mimo wszystko nie udało się. Została oszukana. W końcu syn powiedział: mama, jeśli tak, to ja już do ciebie więcej nie przyjdę. No i to poskutkowało. Więc czasami trzeba użyć takiego argumentu mocnego, żeby starszą matkę czy ojca jednak udało się przekonać, jak te relacje są pozytywne. Natomiast w moim przekonaniu te osoby, które nie mają poczucia bezpieczeństwa w środowisku, czują się osamotnione, szczególnie osoby starsze na wsi, bo tak się zastanawiam wielokrotnie. Przecież działania policji powinny trafiać wszędzie, bo one są nagłaśniane naprawdę na dużą skalę. My wśród studentów też nagłaśniamy ten problem. Studenci z kolei w swoich domach, a mimo to dają się oszukać. I tak mi się wydaje, że jednak w środowiskach wiejskich ze względu na coraz większą anonimowość życia, nie tak jak to było kiedyś, że wszyscy o wszystkim wszystko wiedzieli. Dzisiaj chcemy takiej prywatności, takiego wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa i mniej interesujemy się, co dzieje się u sąsiada, u sąsiadki. Stąd jest to prosta ścieżka do tego rodzaju działań.
Powiedziała pani profesor, że to jest coraz większy problem. To też pokazują dane podlaskiej policji. Na przykład w 2018 roku tylko metodą na wnuczka seniorzy stracili 430 tysięcy złotych. To są dane oficjalne zgłoszone przez seniorów. Przecież nie wszystkie być może przypadki są zgłaszane. Rok później był to już 1 000 000 złotych, a w 2020 roku 2 020 000 złotych. Czy część z tych pieniędzy udaje się państwu odzyskiwać?
Niestety bardzo niewielką. Te pieniądze są bardzo szybko przekazywane, przelewane i bardzo szybko trafiają w ręce przestępców, a my z reguły dowiadujemy się z dość sporym opóźnieniem o tym, że senior padł ofiarą takiego oszustwa. Im później się o tym dowiemy, tym mniejsze są szanse na podjęcie skutecznych działań. No tutaj przestępcy... Nie powinienem tak mówić, ale robią wszystko, żeby senior jak najpóźniej się zorientował, żeby nie miał możliwości nawet w trakcie prowadzonej rozmowy poradzić się kogokolwiek. Ten pierwszy telefon jest z reguły na połączenie przychodzące na telefon stacjonarny. Dopiero później, w trakcie rozmowy, przestępcy proszą o numer komórkowy, dzwonią na telefon komórkowy i znamy takie przypadki, kiedy senior idący do banku po to, żeby wypłacać pieniądze i zaciągać kolejne pożyczki, żeby ratować wnuka, cały czas prowadzi rozmowę telefoniczną, a instruujący go przestępca mówi o tym, że on nie może zdradzać pracownikowi banku, po co przyszedł, bo to jest tajemnica. Rozmowa prowadzona pod presją, no i niestety okazuje się, że ona jest skuteczna. Spotykamy się też z sytuacjami, mówimy o tych wielomilionowych stratach. Jednorazowo seniorzy potrafią przekazać nawet kilkaset tysięcy złotych i to, co nas najbardziej dziwi, ja myślę, że to dziwi wszystkich, to bardzo często pieniądze są wyrzucane przez okna z bloku, wrzucane do śmietników i jak sobie przeanalizujemy taką sytuację, to przecież nikt w ten sposób by się nie zachował. Naszym celem jest uświadomienie wszystkim, że każda rozmowa telefoniczna, każda informacja o tym, że policja prosi o przekazanie pieniędzy, żeby je zabezpieczyć, albo pracownik banku prosi o przekazanie pieniędzy, to jest pierwszy sygnał, że dzwoni oszust i rozmawia z nami przestępca. Taka rozmowa nigdy w rzeczywistości się nie zdarzyła i żaden policjant nigdy w tym kraju nikogo nie poprosił o przekazanie pieniędzy, żeby je zabezpieczyć.
W ważnej sprawie rozmawiamy o oszustwach metodą na wnuczka, ale swoje oszczędności tracą też osoby młodsze. Często podczas sprzedaży, czy też próby kupienia czegoś w internecie. Najnowsze przykłady z komunikatów podlaskiej policji. Ofiarą przestępców padła mieszkanka powiatu siemiatyckiego, która chciała sprzedać dziecięcą sukienkę, straciła blisko 4000 zł, a 35-letnia mieszkanka okolic Sejn chciała sprzedać pieluchy na jednym z portali aukcyjnych. Padła ofiarą oszustów, kobieta straciła 140 tysięcy złotych. Pytanie do pani psycholog, dlaczego też podczas próby kupowania, sprzedawania czegoś w internecie też instalujemy przez przypadek jakieś oprogramowanie złośliwe, dajemy dostęp przestępcom i nawet na naszych oczach czyszczą nasze konta?
Tutaj nie ma wielkiej filozofii, ponieważ coraz więcej obserwujemy na platformach sprzedażowych takich historii i to jest kwestia po prostu wiedzy. Ja wśród swoich znajomych też słyszałam o takich historiach wśród osób, które naprawdę są zorientowane i powiedziałabym no, absolutnie czujne. Tu jest kwestia świadomości i twardej wiedzy, jak to funkcjonuje i jedyną rzecz, jaką można zrobić, to po prostu wcześniej weryfikować i sprawdzać, zadawać pytania i absolutnie sprawdzać każdy jeden krok. Tutaj nie ma możliwości zabezpieczyć się inaczej, bo to jest kwestia, tak jak powiedziałam, informacji i wiedzy, jak to funkcjonuje. Natomiast to, co chciałabym jeszcze dodać, to pamiętajmy o tym, że ci oszuści, nie ma znaczenia, czy tak, czy inaczej funkcjonujące, to są najczęściej osoby psychopatyczne. I to są osoby, które absolutnie na zimno manipulują i absolutnie na zimno oszukują. I osoby ufne, które mają tę czujność naturalnie być może w życiu wyłączoną, one nie mają szans z taką osobą. To naprawdę trzeba mieć w sobie dużo siły, dużo tak jak powiedziałam, czujności i dużo determinacji, żeby każdy krok po kroku sprawdzać. Ja też miałam taką historię z rzeczonym wojskowym z US Army. To mnie rozmawiło, ponieważ wiedziałam, co to jest, ale postanowiłam sobie sprawdzić, jak to będzie funkcjonować. Ja zadawałam pytania. Im więcej zadawałam pytań, tym więcej dostawałam czułych historii zwrotnych, fascynujących absolutnie, ale ja nadal zadawałam pytania i potem im więcej zadawałam pytań, tym ten ktoś się bardziej wycofywał, przestałam dostawać te maile. W związku z tym zadawajmy pytania. Jeżeli nie mamy pewności, jeżeli nie mamy wiedzy, jeżeli być może to jest też kwestia odczucia, bo nasz system nerwowy jest tak skonstruowany, że jeżeli my mamy naturalny dostęp do swoich emocji, a nie zamrożony, to nasz system nerwowy da nam znać, że coś tu jest nie tak być może, tak? Mamy taki sygnał wewnętrzny i ważne jest, żeby słuchać tych wewnętrznych sygnałów, a nie poddawać się perswazji i też oczekiwaniu szybkiego czasem zysku.
I tym sposobem przechodzimy do ostatniej części ważnej sprawy, czyli jak nie dać się oszukać.
Ważna sprawa.
Panie rzeczniku, czy możemy ustrzec się przed oszustwem na wnuczka, kiedy ktoś do nas zadzwoni, do seniorów? W jaki sposób rozmawiać z seniorami, żeby powiedzieć im, że to może być przestępca?
Musimy uświadomić sobie, że to bezpieczeństwo seniorów zależy od nas, od dzieci, od wnuczków. To my mamy zabezpieczyć babcie, ciocie, że coś takiego może się stać. Po prostu senior musi wiedzieć, co w tej sytuacji robić. Tu niestety oszuści też przygotowani są na tą sytuację. Oni bardzo często dzwoniąc, podszywając się pod policjantów, proszą o natychmiastowe wybranie numeru 112 i tam zgłosi się prawdziwy policjant, który potwierdzi, że to wszystko jest prawda. No ale senior po tym, jak otrzyma jakąś dramatyczną wiadomość, zapomina, że żeby zadzwonić na numer alarmowy 112, wypadałoby najpierw zakończyć pierwszą rozmowę, odkładając słuchawkę na widełki. Nie robi tego, wybiera numer 112, a tym samym nie kończy tego trwającego połączenia. Przestępcy się zmieniają, potwierdzają jeden drugiemu swoje wersje. Niestety wplątują tym samym seniora w dalszą opowieść, w dalszą historię i w konsekwencji pozbawiają go oszczędności całego życia.
Pani profesor, króciutko, jak rozmawiać z seniorami, żeby nie dali się oszukiwać?
Ja bym zaproponowała, że pierwszym takim działaniem tak jak w tych grach różnych w telewizji, to jest telefon do przyjaciela. Przyjaciół pewnie mamy, albo sąsiadów życzliwych, nie wspominając już o rodzinie. Taka powinna być pierwsza reakcja telefonu, który może na tym etapie jeszcze nie stwarza podejrzeń, ale drugi krok czy drugi ruch już może wskazywać, że coś jest nie tak. I to powinno już, lampka się powinna zapalić i dać nam do myślenia, że coś tu jest nie tak. Natomiast tak mi się też wydaje, że przede wszystkim cyklicznie, to co pan rzecznik powiedział, cyklicznie zadbać o spotkania z tymi starszymi członkami rodziny i tłumaczyć im, żeby zwracali na takie telefony uwagę, albo wymienić ten telefon, kupić komórkę, jeśli, bo to już jest bardziej utrudnione, żeby taki numer pozyskać i stale przypominać, bo proszę wziąć pod uwagę, że osoby starsze trudno zapamiętują, trudno odtwarzają informacje. To, co było powiedziane już w tej pamięci, zostało zapomniane. I słucha dalszego komunikatu oprawcy, prawda, tego przez telefon. W związku z tym ten proces odtwarzania informacji i reagowania i działania no jest spowolniony. I to też sprzyja oszustom.
Mam nadzieję, że po tej audycji porozmawiamy, zadzwonimy do swoich seniorów i ostrzeżemy ich, żeby nie dali się tak łatwo nabierać. To była ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok, a moimi gośćmi byli profesor Małgorzata Halicka, socjolog, gerontolog, kierownik Zakładu Socjologii, Edukacji i Gerontologii na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Psycholog Beata Skowrońska.
Dziękuję, do widzenia.
I rzecznik podlaskiej policji, podinspektor Tomasz Krupa.
Dziękuję bardzo.
Propozycje innych ważnych, interwencyjnych tematów można do nas wysyłać na adres ważnasprawa@radio.bialystok.pl. A do usłyszenia mówi Wojciech Szubzda.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.